tak czyła ci sukanna u Boga i u Bogim wystarczył ci ślub.
Każdy czwartek to pamiątka ustanowienia przez Pana Jezusa w Wieczerniku sakramentów kapłaństwa i Eucharystii. Nie ma Eucharystii bez kapłana. Zapraszamy Państwa na rozmowy niedokończone z cyklu Z ludzi wzięci, dla ludzi ustanowieni w sprawach odnoszących się do Boga. Modlitwa, świadectwa, rozmowy. Trzy wymiary naszego wieczornego spotkania. Z kapłanami, osobami życia konsekrowanego i świeckimi razem budujemy Kościół Mistyczne Ciało Chrystusa. Zapraszamy do telefonowania i modlitwy, świadectwa oraz rozmowy. Z ludzi wzięci, dla ludzi ustanowieni w sprawach odnoszących się do Boga.
No właśnie, witam Państwa bardzo serdecznie, ojciec Wacław Zyskowski przy mikrofonie, wita. I ten czas pragnę z Państwem spędzić właśnie na tym, o czym była mowa w tej zapowiedzi. Chcemy zastanawiać się i dzielić się tym faktem powołania, powołania szczególnego, powołania kapłańskiego. Jaki sposób się je rozeznaje, w jaki sposób się je odkrywa, w jaki sposób go wybrać, w jaki sposób w nim trwać, w jaki sposób go formować. O tym pragnę dzisiaj z Państwem porozmawiać, o tym pragnę dzisiaj porozmawiać również z naszymi gośćmi, którzy telefonicznie będą gościli na naszej antenie. Pragnę się również z Państwem pomodlić słowami, które są kierowane do kapłanów, ale również słowami, które kierują kapłani do swojego Mistrza i Pana, Jezusa Chrystusa. Ten czas niech będzie dla nas czasem refleksji, niech będzie dla nas czasem zadumy, niech będzie dla nas czasem modlitwy, ale niech też będzie dla nas czasem zastanowienia się zgodnie z tym, co dziś powiedział ksiądz arcybiskup Wacław Depo na zakończenie apelu jasnogórskiego. Myślę, że te słowa też dzisiaj jeszcze przypomnimy, aby zastanowić się nad tym, no właśnie, czy ten tak zwany kryzys powołań, to, co obserwujemy, spadek liczby chętnych, aby wybrać drogę kapłaństwa, jest spowodowany czymś zewnętrznym, czy jest spowodowany też tym, co jest w nas? I co jest w nas takiego, że coraz mniej młodych ludzi chce wstąpić na drogę powołań, chce wstąpić na drogę kapłaństwa, drogę życia konsekrowanego? To trzeba sobie zadawać pytanie, to pytanie trzeba sobie zadawać, ale też trzeba pytać Ducha Świętego o to, co od nas chce i co chce nam wskazać. słowa Ojca Świętego Benedykta XVI, skierowane do alumnów Rzymskiego Seminarium Duchownego podczas spotkania, które odbyło się 17 lutego 2007 roku. Jak? Pośród tysięcy głosów, które codziennie słyszymy w naszym świecie, możemy rozpoznać głos Boga? Powiedziałbym, Bóg rozmawia z nami na bardzo wiele sposobów. Mówi poprzez inne osoby, poprzez przyjaciół, rodziców, proboszcza, księży. Mówi przez wydarzenia naszego życia, w których możemy rozpoznać Boże działanie. Mówi także poprzez przyrodę i stworzenie. Mówi też i przede wszystkim w swoim słowie, w Piśmie Świętym, czytanym we wspólnocie Kościoła i czytanym osobiście w rozmowie z Nim. Ważne jest czytać Pismo Święte w sposób bardzo osobisty i prawdziwy, jak mówi święty Paweł, nie tylko słowo ludzkie albo dokument z przeszłości, tak jak czytamy Homera czy Wirgiliusza, ale jako słowo Boga, które zawsze jest aktualne i które do nas mówi. Nauczyć się słyszeć w tekście, który pochodzi z przeszłości, żywe słowo Boga, znaczy tyle, co wejść w rzeczywistość modlitwy i w ten sposób uczynić czytanie słowa rozmową z Bogiem. Święty Augustyn w swoich homiliach często wspomina: wielokrotnie pukałem do drzwi tego słowa, dopóki nie zdołałem zrozumieć, co sam Bóg mówi do mnie. Potrzebna jest nam taka bardzo osobista lektura, rozmowa z Bogiem, w której staramy się słyszeć, co mówi do nas Pan. Prócz lektury osobistej, bardzo ważna jest wspólnotowa lektura Biblii, ponieważ żywym podmiotem Pisma Świętego jest lud Boży, czyli Kościół. To Pismo nie było tylko prywatną sprawą wielkich pisarzy, nawet jeśli Pan zawsze potrzebuje konkretnej osoby i jej osobistej odpowiedzi, ale wzrastało wraz z osobami, które były włączone w wędrówkę ludu Bożego. Stąd też ich słowa odzwierciedlają tę wędrówkę. Dziś człowiek żyje tak samo, jak żył dawniej. I właśnie dlatego Pismo nie jest czymś, co należy do przeszłości. Podmiot Pisma, czyli lud Boży, inspirowany przez samego Boga, jest zawsze ten sam. Słowo jest zawsze żywe, w żywym podmiocie. Dlatego ważne jest, by czytać Pismo Święte i słuchać go we wspólnocie Kościoła, wraz ze wszystkimi wielkimi świadkami tego słowa, począwszy od pierwszych ojców, aż do świętych naszych czasów i dzisiejszego magisterium. Słowo staje się żywotne i żywe w liturgii. To znaczy, że liturgia, tak bym to ujął, jest tym uprzywilejowanym miejscem, gdzie każdy z nas może identyfikować się z tym, my, dzieci Bożych, w rozmowie z samym Bogiem. To ważne. Modlitwa Pańska rozpoczyna się słowami Ojcze nasz. Tylko wtedy, gdy identyfikuję się z my, które należy do naszego, do tego nasz, mogę odnaleźć Ojca. Jedynie wewnątrz tego my, które jest podmiotem modlitwy Pańskiej, dobrze słyszymy Słowo Boże. Jest to, jak sądzę, bardzo ważne. Liturgia jest szczególnym miejscem, gdzie Słowo jest żywe, gdzie jest obecne, gdzie, co więcej, Słowo, Pan, rozmawia z nami i powierza się w nasze ręce. Jeżeli będziemy wsłuchiwać się w głos Pana w tej wielkiej wspólnocie Kościoła, znajdziemy Go. Pan powoli otwiera przed nami drzwi. Powiedziałbym, że jest to kwestia ściśle powiązana z innymi. Pan osobiście kieruje nami na naszej drodze, a równocześnie żyjemy w wielkim my Kościoła, gdzie żywe Słowo Boże rzeczywiście jest żywe. To jest recepta rozeznania powołania, którą podaje papież Benedykt XVI. Modlitwa ofiarowania się kapłana. Pociągnij mnie całkowicie ku Tobie, o mój ukochany Jezu, abym przeżywał każdą chwilę, aż po moją śmierć oraz ją samą, patrząc w Twoje chwalebne oblicze i z sercem ukrytym w Twoim przebitym sercu. Proszę Cię, uczyń mnie tym, kim pragniesz mnie mieć. Pozwól mi tak Cię miłować i adorować, bym stał się dla Twojego zranionego serca przynoszącym pocieszenie przyjacielem, na którego tak długo czekałeś. Nie zostawiaj mnie samego i nigdy mnie nie opuszczaj. Abym i ja nie pozostawił Cię samego i abym nigdy Cię nie opuścił. Przytwierdź moje błądzące serce do Twojego tabernakulum, do tego, w którym jesteś najmniej adorowany i najbardziej zapomniany, abym mógł wytrwale czuwać w adoracji, w wynagrodzeniu i w miłości przed Twoim eucharystycznym obliczem. czy mógłbym dać Ci coś, czego Ty wcześniej mi nie podarowałeś? Obdaruj mnie więc przeobficie, abym mógł Ci to oddać przeobficie. Podaruj mi, proszę Cię, iskierkę Twojego ognia żarliwości dla chwały Ojca. Niech mnie całkowicie pochłonie jako ofiarę całopalną na cześć Jego chwały. Daj mi, proszę Cię, udział w Twojej oblubieńczej miłości do Kościoła, Twojej oblubienicy w niebie i na ziemi. Podobnie jak Ty, z Tobą i w Tobie, pozwól mi oddać życie dla niej. Daj mi, proszę Cię, synowską miłość Twojego serca do Twojej niepokalanej Matki, abym kochał ją tak, jak chciałbyś, bym ją kochał, abym mógł jej służyć z rzeczywistym, czystym i stałym oddaniem. Daj mi, proszę Cię, czułą empatię, z którą chciałbyś, abym troszczył się o duszę, aby w mojej trosce wobec nich mogły doświadczyć zatroskania Twojego Najświętszego Serca. Uczyń mnie, jeśli to możliwe, Panie, Twoim kapłanem, dziś jeszcze bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Umocnij i utwierdź mnie w cudownej łasce rzeczywistego udziału w tajemnicy krzyża, w której Ty jesteś kapłanem i ofiarą. Wypal w głębi mojej duszy niezatarty znak Twojego kapłaństwa oraz spal i zniszcz w tym samym ogniu to wszystko, co osłabia, przeszkadza i zaciemnia Jego chwalebny blask. Tak, ażeby światło Twojej ofiary świeciło wobec ludzi, a Jego uzdrawiająca moc płynęła ode mnie, jak płynęła od Ciebie i apostołów. Ponieważ to Ty, o miłosierny Zbawicielu, uczyniłeś mnie kapłanem na wieki. Nawet gdybym żył tysiące, tysięcy razy, byłoby to zbyt krótko, by Ci podziękować, by Cię błogosławić, by Cię uwielbiać za tak niezmierzony dar. Podaruj mi więc, kiedy mnie do siebie wezwiesz, wieczność, w której wychwalać Cię będę, bo bez zasłony, za którą na razie jeszcze jesteś ukryty w chwale Ojca i w światłości Ducha Świętego. Amen.
Zostawiła oficie i na święto zaprasza swój lud. Przychodźcie na łóżę Syna Bożego, przyjmijcie ten chleb, co Pan daje nam. Mądrość tu zostawiła święto zaprasza swój lud. Przychodźcie na łóżę Syna Bożego. Przyjmijcie ten chleb, co Pan daje nam. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem, niech słyszą to pokorni i niech się weselą.
Mówiliśmy, że w rozeznawaniu kapłaństwa, w rozeznawaniu powołania istotną rolę odgrywa Słowo Boże. To były słowa Ojca Świętego Benedykta XVI, które przytaczałem, skierowane do alumnów. Usłyszeliśmy tę modlitwę kapłańską, modlitwę oddania się Jezusowi Chrystusowi. Chcemy teraz zapytać o świadectwo. Świadectwo kapłana z pięknym, ponad 50-letnim doświadczeniem. Jest z nami ojciec Stefan Karpeta, redemptorysta. Szczęść Boże, ojcze.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Ojcze, 51, 52, ile to już lat kapłaństwa?
51-52.
52 rok kapłaństwa, no, jest...
Tyle samo, co ojciec dyrektor.
No właśnie chciałem powiedzieć, jest ojciec kolegą kursowym, rocznikowym ojca dyrektora. Piękny jubileusz. Ci, którzy śledzili uroczystości jubileuszowe, mogli również ojca zobaczyć. Ojcze, jak rozeznać, albo inaczej, jak ojciec rozeznawał ponad 50 lat temu swoje powołanie?
No przeszło 60 lat temu.
O, proszę.
No ja miałem proboszcza księdza Jana, który był bardzo dobrym człowiekiem, bardzo dobrym kapłanem. I potem jak sobie czytałem wiersz księdza Twardowskiego, które były te słowa, jestem szczęśliwym kapłanem, to jego widziałem i ja się też w moim życiu kapłańskim identyfikowałem z tymi słowami. I ten człowiek, jakoś tego jego podziwiałem i nie tylko ja. Za tamtych czasów właśnie, jak on był proboszczem, kilku nas wstąpiło do seminarium, kilka dziewcząt też do życia zakonnego.
Ojcze, a dlaczego redemptoryści? No bo kapłaństwo, już żeśmy się dowiedzieli, to świadectwo innego kapłana. A dlaczego Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela?
No można powiedzieć, że dwa tutaj motywy. Pierwsze, że właśnie w moim dzieciństwie, dokładnie w 57 roku, przyszli redemptoryści do Skarżyska, z tamtych stron pochodzę, i nasz proboszcz dość często zapraszał ich do naszej parafii na msze święte, na zastępstwa. To była pierwsza racja. Druga racja, że proboszcz mój chciał wstąpić już jako kapłan do zgromadzenia zakonnego. I właśnie wśród jego ulubionych byli redemptoryści, byli franciszkanie i pasjoniści. I pierwsi klerycy właśnie byli do tych zgromadzeń. Więc to był ten początek. I kiedyś to pojechałem właśnie na Bór w Skarżysku z moją siostrą starszą i tam poznałem już tak osobiście ojca Kiliana przede wszystkim, ojca Rybę, ojciec Kilian, który wyjechał na misję do Argentyny i miesiąc po przyjeździe tam już uległ wypadkowi, nie żył.
Ojcze Stefanie, nadszedł moment wstąpienia, przekroczenia progu furty klasztornej i z okresu formacji. Co ojciec tak najbardziej wspomina? Co było takie niezwykłe i szczególne?
Myślę, że to życie wspólnotowe. Życie wspólnotowe kleryków. Ja osobiście trochę, nie tyle, żebym miał problemy z powołaniem, tu nie miałem wątpliwości, tylko czy podołam w studiach, ale jednak podołałem i dotrwałem. Więc myślę, że tutaj to ta wspólnota, jaką mieliśmy w seminarium, nie było nas zbyt dużo, zawsze około 50, a kiedy wyjeżdżałem na misję, no to było 102 kleryków, także to później lepiej szło.
No właśnie, wspomniał ojciec o misjach. Do misji pragnę dojść, natomiast jeszcze na początku poświęcenia, gdzie ojciec posługiwał?
Tu, gdzie jestem w tej chwili. Tu zaczynałem i zdaje się tutaj już ten węzełek zawiążę. Elbląg. To były moje pierwsze lata po święceniach prezbiteratu. I tutaj byłem 4 lata i następnie przeniesiono mnie do Szczecinka.
nim jeszcze zacznę pytać o misje, na których spędził ojciec większość czasu swojego życia, to pragnę zapytać jeszcze o ten czas formacji, o kwestie wątpliwości, o kwestie pytań. No powiedział ojciec, że powołanie miał ojciec gdzieś tam takie bardzo, bardzo upewnione, no ale obserwował chociażby, nie wiem, kolegów, współbraci, którzy przeżywali różne wahania, którzy no, zadawali sobie to pytanie, czy ta droga jest moja.
No ja jakoś jednego roku jeszcze w szkole podstawowej, nie wiem czy to był 58 czy 59 rok, podczas nabożeństwa, podczas liturgii wielkoczwartkowej w Wielkim Tygodniu, po Komunii Świętej tak w kącie sobie uklęknąłem i wtedy jak gdybym tak czuł taki głos, że pójdź za mną. I to mi się przypominało. To było jakieś takie, oprócz tego podziwu dla proboszcza, takie osobiste, głębokie, o którym nikomu nie mówiłem, ale to zostało i tym się cieszyłem. Także mogę powiedzieć, że pomimo różnych spraw, to zawsze sobie mówiłem, jestem szczęśliwym kapłanem.
No właśnie, i przyszedł ten moment rozeznania, decyzji, za jaką sprawą wyjechał ojciec na misję. To była prośba ze strony przełożonych, czy własna decyzja?
Więc jeszcze gdy byłem w seminarium, moim hobby były języki. Już wtedy spotkałem się z hiszpańskim, ponieważ w seminarium miałem takie też zadanie porządkować filatelistykę. I była taki łańcuch, co się wysyłało, znaczki i się odbierało wzajemnie. I jednym panem, który był reżyserem, nie reżyserem, ale filmów między innymi w Argentynie, i on mi pisał po hiszpańsku i wtedy tak zaczynałem trochę i hiszpański. Ale przede wszystkim, już jak byłem w seminarium, przyszła wiadomość, że redemptoryści w Boliwii, ponieważ nie mają powołania ani we Francji, ani w Boliwii, prosili naszą prowincję o pomoc. Ja jako studiowałem te języki, między innymi francuski, czytałem te listy i tłumaczyłem tak po swojemu i opowiadałem współbraciom. I oni już wtedy osądzili w seminarium, że Stefan jedzie na misję. To były takie te pierwsze wspomnienia. Ale tak głębiej jak ojciec Winiarski, nasz profesor z biblistyki, zmarł. I pamiętam, nad jego grobem tak sobie myślałem, a gdzie ja złożę moje kości? Czy w Polsce, czy na misjach? I to też mi jakoś tak to pytanie przyświecało przez wiele razy.
I ostatecznie padła decyzja, że jednak misje.
No tak, no po 7 latach kapłaństwa w Polsce wyjechałem na misję.
Ojcze, który to był rok?
78 wyjechaliśmy, a dojechaliśmy w 79 do Boliwii. To już pod koniec 78. Pamiętam, jak ojciec prowincjał podgórski przyjechał na wizytację kanoniczną do Szczecinka i mówił o tej prośbie, to była już wtedy druga, do Boliwii. I zaczęliśmy tak żartować, ojciec Rydzyk, ojciec Bojdo, ojciec Teliga i ja. No i mówimy, że wszyscy jedziemy. I tam z tego tak zaczęło się to pierwsze. To następnie w styczniu zrobiłem sobie takie dodatkowe rekolekcje w czasie ferii zimowych na Lubaszowej, żeby przemyśleć dobrze te sprawy. Więc i prosić Pana Boga o światło. I kiedy ojciec Podgórski został wybrany na następne trienium, no to wtedy już byłem prawie pewny, że wyjadę na misję i zacząłem się tak przygotowywać. W tym czasie też robiłem na ATK biblistykę pastoralną, to znaczy Pismo Święte w służbie duszpasterstwa, a właściwie duszpasterstwo w służbie Słowa Bożego. I dowiedziałem się, jak byłem w Warszawie, bo to były zaoczne studia, dojeżdżałem ze Szczecinka, że będzie rada prowincjalna. Więc dobrze pamiętam, jak w klasztorach nie było wtedy, że każdy miał telefon, tylko taki pokoik malutki, budka taka, że z tego się rozmawiało. Żeby współbratu nie przeszkadzać, a to była już noc, pisałem moje zgłoszenie, moją prośbę o przyjęcie na misjach. I wtedy pamiętam ostatnie moje słowa, ostatnie zdanie, przyjęcie lub odrzucenie będę uważał za przejaw woli Bożej. I tak się stało.
Został ojciec przyjęty, wypływa ojciec wraz ze współbraćmi do Boliwii, ale ja mam pytanie, jakie emocje temu towarzyszyły, no bo nie ukrywajmy, 70. któryś rok to jednak jest wtedy jeszcze chyba taka perspektywa podróży tylko w jedną stronę.
Tak, otrzymaliśmy paszporty, tak zwane konsularne, które były tylko w jedną stronę. Powrót i zamianę na inny paszport dopiero zostawało się w konsulacie polskim za granicą. Boliwia nie miała konsulatu polskiego, więc w Peru. Ale to już tam z tego to takie kłopoty niewielkie były.
Jak rodzina zareagowała na decyzję?
No pamiętam płacz mamy, zwłaszcza na dworcu w Skarżysku Kamiennej, kiedy mówię, ja cię już nigdy nie zobaczę, tak daleko jedziesz. No a ja mówię, mamo, zobaczymy się jeszcze wiele razy.
I udało się jeszcze zobaczyć?
O, jeszcze z tego. Mama zmarła w 2005.
Czyli jeszcze było wiele okazji. No i ojcze, jak wyglądała posługa na miejscu, tam już w Boliwii? Z tego takiego kapłańskiego punktu widzenia.
No ja wiele razy mówię, że to były moje najszczęśliwsze lata kapłańskie. Naprawdę z tego, chociaż warunki materialne i tak z tego no, były w porównaniu z Polską wszystko nowe, ale właśnie ta prostota ludzi, dobroć ludzi, tam zrozumiałem, że wykształcenie nie czyni człowieka, tylko po prostu postawa człowieka wobec życia, wobec Boga. Więc tych ludzi podziwiałem i dalej podziwiam.
No właśnie, ojciec wielokrotnie, jak rozmawialiśmy, czy przy okazji właśnie jakichś takich kazań wielkoczwartkowych, czy kazań pierwszoczwartkowych, bo byliśmy razem we wspólnocie przez 2 lata, to też piękne doświadczenie. Czy podczas jakichś takich właśnie misyjnych, też powołaniowych tygodni czy niedziel, kiedy słyszał ojciec słowa, że wyjazd na misję, czy właśnie oddanie życia w kapłaństwie, to jest poświęcenie i taka rezygnacja, ojciec mówił, ja się z tym nie zgadzam, bo dla mnie wybór drogi kapłańskiej i dla mnie wybór drogi misyjnej były najpiękniejszymi wyborami mojego życia.
No tak, naprawdę pamiętam pierwszy mój pobyt pod namiotem w Polsce. Jak to człowieka cieszyło jako młodego. I porównywałem to właśnie życie takie, odkrywanie ludzi, różne miejscowości, no bo mieliśmy teren, który był równoczesny jakiejś takiej 1/10 Polski, czyli kilku diecezji polskich, to myśmy mieli jedną parafię, jeden ten teren misyjny. I trzeba było nawet i dniami jechać do... Do 2 miesięcy przebywałem bardzo często poza domem zakonnym, tam wśród ludzi, jedząc to, co oni i ta radość, prądu nigdzie nie było. To potem kupiliśmy taki agregator mały, i żeby przeźrocza pokazywać. Ale przy świecach w nocy, jak z ludźmi się rozmawiało, jak celebracje, przygotowywanie do chrztu, do małżeństwa, no coś wspaniałego, jak z tymi ludźmi. Zwyczajnie kończyłem gdzieś koło północy to przygotowanie i rano o 9 zazwyczaj, chociaż wcześniej, jak słońce wzeszło, to szedłem do kościoła na modlitwy. I podziwiałem tych ludzi. No wyobraźcie sobie, proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że w jednej miejscowości przychodzą do mnie katechiści, mówią: ojcze, może byśmy troszeczkę później zrobili mszę poranną, bo idziemy do takiej wioski i przyniesiemy jedną staruszkę, która chce się wyspowiadać i chce być na mszy świętej. Więc o 9 wieczorem wyruszyli pieszo i przynieśli staruszkę na swoich rękach i msza była o 10:30 przed południem. Ale podziwiałem właśnie tak tych ludzi, jak i staruszkę, bo dla niej to było też wielkie zmęczenie, ale jednak z radością i przyszli, żeby uczestniczyć we mszy. A kapłan tam tylko 2 razy w roku przyjeżdżał na 2 dni.
Czyli wielka wiara i wielkie też poświęcenie i z jednej, i z drugiej strony. Niesamowite jest to świadectwo, które ojciec dzisiaj tutaj nam przytoczył. Bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze na zakończenie jedno pytanie, albo w zasadzie prośba. Ojcze, zachęta dla tych wszystkich, którzy się wahają.
No to ja myślę, że tu wahać się nie ma co. Jak się człowiek czuje, a to odkrywa, chociaż stopniowo, ale odkrywa, że Pan Bóg woła, no to jest najwspanialsza służba. Ja pamiętam takie doświadczenie na najwyższym, w tych kaplicach mieliśmy na najwyższym miejscu 5270 metrów nad poziomem morza w Andach, że tak gdzieś koło północy wróciłem do pokoiku. Pokoik malutki, podparłem kołkiem drzwi, a to była kawałek blachy dziurawej z tego zużytego dachu. Usiadłem sobie na tym łóżku, który był z kamienia i błota, tak, i narzucone dwie czy trzy skóry lamy. No i mówię, no co mi brakuje? Ja zadowolony, szczęśliwy, ludzie zadowoleni poszli do swoich domów, z tego przynieśli mi to proste jedzenie, ale bardzo smaczne, mnie zawsze smakowało i mama mówiła, ale z tobą kobieta będzie miała dobrze, a ja jej mówię, mamo, nie tylko jedna, bo po prostu smakowało i współbracia nawet mi zazdrościli, że mogę wszystko jeść. I tak sobie usiadłem i mówię, Panie Boże, naprawdę jest dobrze się czuję. Czy król w swoich piernatach może czuć się lepiej, aniżeli ja w tych skromnych warunkach? To było takie przeświadczenie i modlitwa dziękczynna za powołanie.
Bóg zapłać, ojcze. Bardzo serdecznie dziękujemy. Gościliśmy na antenie Radia Maryja w naszych pierwszoczwartkowych rozważaniach ojca Stefana Carpetta, redemptorystę, wieloletniego misjonarza boliwijskiego. Bóg zapłać, ojcze.
Bóg zapłać dla was wszystkich. Pozdrawiam i życzę błogosławieństwa Bożego na każdy czas. Niech będzie pochwalony Jezus Maria, zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojcze, godzina. Cię, bym Twoją mocą dał życie na wieki tym, których Ojcze oddałeś mi. Twoją mocą dał życie na wieki tym, których Ojcze oddałeś mi.
Ojciec Stefan mówił, że był najszczęśliwszy wtedy, kiedy był w tych momentach blisko ludzi. Choć w ubogich, skromnych warunkach, to jednak szczęśliwy z tego, że w 100% oddany Bogu i drugiemu człowiekowi. Nie mówił o samotności, nie mówił o przeżywaniu osamotnienia. Bo doświadczał sensu swojego życia, bo szedł w swoim życiu wraz z Chrystusem. Papież Benedykt XVI podczas mszy święceń kapłańskich w 2006 roku mówi tak. Kapłan nigdy nie jest sam. Kto wierzy, ten nigdy nie jest sam. Te słowa odnoszą się i muszą się odnosić także do nas, kapłanów, do każdego z nas. Tu także musimy zwrócić uwagę na dwa aspekty. Ten, kto jest kapłanem, nigdy nie jest sam, bo zawsze jest z nim Jezus Chrystus. On jest z nami, więc i my bądźmy z Nim. Słowa te mają także inne znaczenie. Ten, kto staje się kapłanem, zostaje wprowadzony w prezbiterium, we wspólnotę kapłanów z biskupem. Jest on kapłanem przez to, że trwa w komunii ze swoimi współbraćmi. Dbajmy o to, by nie był to tylko wymóg teologiczny i prawny, ale konkretne doświadczenie każdego z nas. Dawajmy sobie nawzajem tę komunię. Dawajmy ją przede wszystkim tym, o których wiemy, że cierpią z powodu samotności, że dręczą ich jakieś pytania czy problemy, a może wątpliwości czy niepewności. Dawajmy sobie nawzajem tę komunię, a wówczas w tym doświadczeniu bycia z drugim człowiekiem, z innymi ludźmi, będziemy odnajdywać wciąż na nowo, coraz mocniej i radośniej, także komunię z Jezusem Chrystusem. Modlitwa kapłana. Daję Ci moje tak. Mój umiłowany Jezu, przychodzę przed Twoje eucharystyczne oblicze i zbliżam się do Twojego otwartego serca w sakramencie Twojej miłości, by odpowiedzieć dziś na to, o co mnie prosisz. Ufając Twojej nieskończonej dobroci i nie lękając się niczego innego oprócz grzechu i tego, co mnie od Ciebie oddala, daję Ci moje tak na wszystko, czego Twoje najświętsze serce dla mnie pragnie. Chcę dla siebie tylko tego, czego Ty dla mnie chcesz. Pragnę tego, czego Ty pragniesz dla mojego życia, niczego więcej. Z wolnej woli, którą mi dałeś, pozwalam Ci, mój Zbawco i Wszechmogący Boże, uświęcić mnie całego, moje ciało, mój umysł i moją duszę. Pozwalam Ci mnie zranić i przeobrazić w żywego reprezentanta Ciebie przed Twoim Ojcem i w Kościele. Zrani mnie, abym mógł stać się drugim Tobą przy ołtarzu Twojej ofiary. Zrań mnie taką miłością, której nie można opisać ziemskimi słowami. Zrań w taki sposób, aby uleczyć wszystkie rany zadane przez moje grzechy. Przeniknij moją duszę Twoim boskim światłem. Niech nie zachowa się w niej żaden ślad ciemności. Odnawiam moje całkowite zawierzenie się czystemu i bezgrzesznemu sercu Twej niepokalanej Matki i chcę z jej rąk przyjąć wszystko, czym chcesz mnie obdarzyć. Dziękuję Ci za niezwykłe działanie Twojej Matki w mojej duszy i w duszach wszystkich Twoich kapłanów. Przez nią jestem całkowicie Twój. Niech wypełnia się we wszystkim, niech wypełnią się wszystkie zamysły Twojego Najświętszego Serca wobec mojego życia. Niech Twoje eucharystyczne serce będzie uwielbione w moim sercu i w sercu każdego Twojego kapłana. Amen.
życie nam przywrócił, brednie przyjacielowi. I wzmacniasz już na zawsze siebie, dając nam Panie.
Słowo Boże, Eucharystia. Te dwa kolejne punkty, te dwa kolejne wyznaczniki rozeznawania powołania, o których też dzisiaj żeśmy mówili, o których przypominał nam papież Benedykt XVI, to przylgnięcie do Kościoła i bycie w Kościele, również czucie wspólnoty i świadomość tego, że nigdy nie jestem sam. Doświadczenie poczucia spełnienia w oddaniu drugiemu człowiekowi, nawet w najprostszych, a nawet można by czasami powiedzieć ciężkich warunkach. To słowa ojca Stefana Carpety, misjonarza boliwijskiego. Na antenie Radia Maryja witamy księdza Adriana Chojnickiego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kochani, witajcie serdecznie.
Ksiądz archidiecezji katowickiej, parafia świętej Teresy. Księże, ile lat kapłaństwa?
No 6 lat aktualnie.
6 lat, ale można powiedzieć cała wieczność przecież.
Wiesz co, ja bardziej mówię, że nawet 7 idzie, czyli taki rok szabatowy.
No to oby można było. No właśnie, oby można było odpocząć, bo ksiądz jest znany z bardzo dużej aktywności. Ale wróćmy do początków. Jak to się zaczęło?
Wow. No właśnie, przed chwilą miałem też taką bardzo ciekawą rozmowę, bo przyszedł do mnie też chłopak, który jest niewierzący, ale miał taką potrzebę rozmowy i aktualnie też wycofałem się do tych momentów takich pierwszych w moim poznaniu Boga. Rozmawialiśmy właśnie o religiach świata, o tym, czym się tak właściwie chrześcijaństwo różni. No i właśnie powiedziałem też o tym, że Jezus zdobył mnie no bardzo tak właściwie przypadkowo. Mimo tego, że ja jestem, pochodzę z wierzącej rodziny, że religia zawsze po prostu była, że chodziło się do kościoła, to nigdy nie miałem takiego doświadczenia żywej wiary, osobistego spotkania z Bogiem, bo dla mnie chrześcijaństwo jest rzeczywiście religią osoby, jest religią spotkania, jest momentem, jest taki piękny film, na YouTubie można sobie wpisać Człowiek w dole, kiedy są pokazane różne religie i kiedy jest chrześcijaństwo, no to jest jedyny moment, kiedy właśnie staje człowiek, czyli staje tak właściwie Jezus, nad człowiekiem, który jest w dole i pyta się, czy chcesz być wolny. I ten człowiek na dole odpowiada, że chce być wolny. Jezus rzuca linę, schodzi do tego człowieka, bierze go na swoje barki i go stamtąd wyciąga. No a inne religie proponowały tutaj jakąś iluzję, że to jest wielką iluzją, tak właściwie ten dół nie istnieje, bądź nie wiem, zwróć się teraz ku wschodowi i zacznij modlić, no ale też jakby nie było pomocy. No więc dla mnie właśnie doświadczenie początku mojego powołania to było doświadczenie tego, że Jezus naprawdę do mnie przyszedł, chyba przez Łukasza, to jest aktualnie mój przyjaciel, który przyszedł na lekcję religii, to było naprawdę bardzo ciekawe. Byłem wtedy w drugiej liceum i był świadek. On jest naprawdę świadkiem, który opowiadał o tym, jak spotkał Jezusa w swoim życiu. Wszystko rozpoczęło się od snu, gdzie przyśnił mu się diabeł. On był osobą niewierzącą. No i ten diabeł w śnie wyrwał właśnie jego duszę, jego serce. On obudził się jak taka osoba, która miała takie doświadczenie bezduszności swojej, jakby była bez duszy. I zaczął się modlić. Poszedł właśnie wtedy też dalej do księdza, wyspowiadał się, pojechał na rekolekcję i zaczął później to opowiadać. I we mnie to wzbudziło ciekawość. dla mnie osoby wtedy wierzącej oczywiście, chodzącej do kościoła, ale nie mającej tak właściwie żywej relacji, została wzbudzona ciekawość i taka refleksja, czy ja chciałbym bardziej poznać Boga, czy ja chciałbym Go bardziej doświadczyć, nie? I rzeczywiście miałem taki głód, miałem taką chęć, miałem taką ciekawość, że chcę. Dlatego po zakończonej lekcji ja byłem jedyną osobą, która podeszła właśnie do Łukasza i zagadała tam o coś. No i on wtedy zorganizował taki wyjazd do Częstochowy. Pojechaliśmy do tej Częstochowy i później pojechałem na rekolekcję na Górę Świętej Anny, Jezus Żyje. Znakomite też rekolekcje, gdzie rzeczywiście no, zobaczyłem Kościół. Kościół bardzo też taki żywy, Kościół zakochany w Bogu, Kościół promieniujący, nie? I bardzo mnie to pociągnęło, bardzo mnie to porwało, poznałem fantastycznych ludzi, nawiązałem znakomite relacje, wyspowiadałem się z całego mojego życia, to była taka spowiedź generalna. Pierwszy raz miałem doświadczenie takich spotkań w małej grupie, gdzie był animator, gdzie mogłem rozmawiać na tematy życiowe, wiary. My się tak pokochaliśmy, ja tam chyba byłem najmłodszy w tej grupie, ale takie serdeczne relacje i więzi udało tam się nawiązać, że to było dla mnie piękne. Totalnie nowy świat. Więc na początku było doświadczenie spotkania z Bogiem, doświadczenie poznania Go i dopiero później zaczęły się pojawiać myśli dotyczące kapłaństwa, kiedy oddałem Mu swoje życie, powiedziałem, że niech będzie Jego wola. I tak właściwie chyba to Pan Bóg bardziej chciał, żebym ja był księdzem niż ja. Bo no, tak było, dlatego że ja jakoś tak, nie wiem, niekoniecznie miałem jakieś... Ja chciałem bardzo głosić Ewangelię, ale ja sobie wyobrażałem, że nie wiem, mogę być jakimś liderem świeckim, czy gdzieś tam działać. Ja chciałem właśnie głosić, bardzo kocham Eucharystię, nie, ale... Jakoś tak kapłaństwo no, było dla mnie jakieś takie odległe. No nie miałem zbyt dużo myśli. I co jest ciekawe, pierwsza moja poważna myśl była w momencie przed rozpoczęciem studiów, kiedy ksiądz się modlił na Eucharystii. Byliśmy po przyjęciu Komunii Świętej i ksiądz się modlił, żeby Pan Bóg dotknął wszystkie osoby, które wzywa do kapłaństwa, bądź życia sakramentalnego. Ja nie wiem dlaczego, ale po moim ciele, no przeszły wtedy takie ciarki. W zasadzie bardzo mnie to ruszyło. No nie wiem dlaczego. Dzisiaj trochę wiem dlaczego. No i tak miałem wtedy takie trochę, nie powiem, że bunt, bo to jest zbyt mocne słowo, ale takie niezrozumienie. Ja mówię, ale Panie Boże, no jak to? No jak to? Ja księdzem? No nie bardzo. Jakoś tak niekoniecznie mi się to widzi. I troszkę się forsowałem z Panem Bogiem. Zajęło mi to 1,5 dnia. No i mój wniosek dnia był
nie tak długo.
jeszcze byłem pokorny. Nie, śmieję się oczywiście. Chodzi o to, że tak stwierdziłem i mój wniosek był taki, że przecież twój plan chyba jest najlepszy, nie? Więc powiedziałem tak, jeżeli ty chcesz, żebym był kapłanem, okej, to w porządku, to będę, nie? Ale daj mi po prostu to poznać, żebym naprawdę wiedział, że to jest twoja wola. I byłem taki mocno sfokusowany, to jest teraz takie modne słowo, nie? Byłem taki bardzo mocno sfokusowany na tym, na woli Bożej. Czyli, że ja naprawdę od samego początku...
Dla nierozumiejących drogi... skupiony.
Tak. Od samego początku drogi miałem jakoś tak, żeby jego plan był. Pamiętam, jak nawet do seminarium już poszedłem, jak przeszedłem przez próg seminarium, że ja naprawdę jeszcze wtedy nie miałem takiej decyzji, że ja muszę być księdzem. Oczywiście podchodziłem do tego z odpowiedzialnością, że nie robię sobie tu żadnej szopki, ale mówię, jeżeli Bóg będzie chciał coś innego, no to co innego, jakby idę i tak właściwie te pierwsze lata mam na rozeznanie, nie? Żeby podjąć konkretną decyzję, ale no widziałem, że Pan Bóg jakoś nad tym traktuwa. Jakoś to po prostu konkretnie prowadzi. No i tak się cieszę, że przez to jakby nie miałem żadnych jakichś takich, nie wiem, wahań czy jakichś takich dużych niepewności. Można powiedzieć, że starałem się robić swoje, no i szukać konkretnie woli Pana Boga i tą wolę po prostu poznawać, nie?
No właśnie, przekroczenie progu seminarium, 6 lat formacji seminaryjnej. Jak ten czas upłynął? To był czas taki pewnej decyzji, czy jednak czas jakiegoś takiego wahania, zastanawiania się, rozeznawania?
To był znakomity czas. W sensie bardzo dobrze to wspominam. Notabene trochę to moje życie jest takie, że w sumie na wszystko patrzę z dużą wdzięcznością też Bogu, ale pamiętam, że no ja na, od samego początku zaangażowałem się w życie seminaryjne i w kwestii mojej osobistej relacji z Bogiem, rozmyślań. Ja bardzo poważnie podchodziłem do tego, co seminarium proponuje, bo można powiedzieć, że seminarium daje konkretne narzędzia, choćby czas wieczorny, który ma być silencium sacrum, czyli świętą ciszą, i od godziny 20, jakby było już silencium sacrum. Ja naprawdę rzeczywiście podchodziłem do tego tak bardzo, bardzo poważnie, więc to był czas, kiedy szedłem do kaplicy, kiedy spędzałem czas z Panem, kiedy czytałem Słowo Boże, kiedy modliłem się, tu może jakiś różaniec, kiedy szedłem na adorację Najświętszego Sakramentu, kiedy był apel jasnogórski. Tak do tego podchodziłem bardzo poważnie i dbałem o to. I dzięki temu też widziałem, że rozwija się we mnie bardzo dobre też powołanie, nie? Że osobiście spotykam się z Bogiem. Zaangażowanie zewnętrzne, nie? Czyli mieliśmy sobie wybrać też konkretne grupy, w które się angażujemy. Ja wybrałem dom dziecka, czyli chodziłem właśnie, tam miałem młodzież, prowadziliśmy katechezy dla młodych, a przy okazji też tego, no czasami pomagaliśmy im w nauce, graliśmy jakieś konkretne mecze, to też było świetne, nie? Bo mieliśmy akurat dobrą ekipę piłkarską, chłopaki, to po prostu też zawsze to było dobre. Pamiętam, siłowałem się na rękę też z chłopakami, jak cały czas wygrywałem, to ja byłem dla nich kimś.
No to też no, jest naprawdę sposób.
Jak najbardziej, ale relacje, po prostu budowanie relacji. Myślę, że kluczem w ogóle dzisiaj w Kościele, kluczem w powołaniu jest naprawdę relacja. Więc te rzeczy, o których ja mówię, one zmierzały do relacji osobistej z Jezusem, budowaniu, poznawaniu Go, rozpoznawaniu Jego głosu, rozpoznawaniu natchnień Ducha Świętego, wchodzeniu naprawdę, poznawaniu serca Boga, że kapłan, ja wierzę, że my mamy być specjalistą od spraw duchowych i mamy być tymi, którzy znają serce Ojca na tyle, na ile po prostu tylko Pan Bóg pokazuje też swoje serce, nie? No więc tak można powiedzieć, no na 100% łącząc osobiste kwestie z takimi zewnętrznymi. No i to seminarium wraz z kolejnymi posługami byłem coraz mocniej taki przekonany, że jestem naprawdę w dobrym miejscu, że jestem tam, gdzie mnie Bóg chce. To jest naprawdę niesamowite. Pamiętam chyba posługę lektoratu, pierwsza posługa, która była trzeci rok. Modlę się, klęczę po przyjęciu Komunii Świętej. No i ja mówię, jestem w tym miejscu, w którym Bóg chce, żebym był. I to naprawdę były takie myśli bardzo poruszające, dlatego że no o to chodzi, nie? Nie moja, ale to Twoja wola niech się dzieje, nie? Bo wierzę, że wtedy naprawdę Królestwo Boże jest i będzie budowane, nie?
A jak widział ksiądz swoich kolegów rocznikowych czy z innych lat, którzy gdzieś tam się mocowali, to jak do nich ksiądz podchodził?
Z serdecznością i życzliwością, ale nie wpływało to też na mnie. I teraz nie chcę mówić, żebym jakiś takim tytanem, nie, czy pewniakiem, bo właśnie co jest ciekawe, paradoks jest taki, że te osoby, które niby są takimi pewniakami, koniecznie do tego kapłaństwa dochodzą, nie? O czym też może dobrze wiedzieć, nie? A tu, no raczej tak właśnie, no tak można powiedzieć, że robiłem swoje, pilnowałem sobie też tych swoich rzeczy, też tam budowały się fajne, serdeczne, takie dobre relacje, no i służyło to, myślę, na chwałę Bożą.
Przyszedł moment święceń, jakie wezwanie na obrazku prymicyjnym?
Błogosław duszą moja Pana. I to jest...
Realizują się te słowa?
Tak, tak, zdecydowanie. To było bardzo mocne rozmyślanie moje, jak były święcenia przed diakonatem, kiedy godzinę siedziałem nad tym psalmem 103 i on opisuje całe moje życie, bo on się rozpoczyna właśnie od słowa Błogosław duszo moja Pana i kończy się Błogosław duszo moja Pana. To jest klamra, tylko że na początku nie ma jeszcze wykrzyknika, a na samym końcu jest wykrzyknik. I to jest zrozumiałe, bo rozpoczyna się właśnie od tego, żeby błogosławić całą swoją duszą Pana. No i On leczy wszystkie Twoje choroby, On ratuje Twoje życie po prostu od zguby. To opowiada o wszystkim. Ja przy każdym wersecie mogłem przytoczyć jakąś historię z mojego życia. I dlatego na samym końcu jest, można powiedzieć, takie huknięcie. A ja też jeździłem dużo na mecze. Ja też byłem kibicem, który no, naprawdę śpiewa w tak zwanym młynie. Więc to tak naprawdę bardzo mocno nie określi na samym końcu ten wykrzyknik. To jest takie huknięcie, błogosław duszo moja Pana. I jeszcze kwestia uwielbienia, że ja naprawdę uwielbiam uwielbiać. Modlitwa uwielbienia, czyli modlitwa kiedy patrzymy na to, jaki Bóg jest, tak jak aniołowie w niebie, oni się w Niego wpatrują i Go po prostu uwielbiają i wołają święty, święty, święty. No ja bardzo od samego początku mojej drogi z Bogiem, kiedy nawiązałem żywą relację, stawałem po prostu w modlitwie uwielbienia i dla mnie uwielbienie jest stylem życia i dlatego mnie porusza w tym słowie duszo, że nie tylko błogosław, nie wiem, błogosław słowa, usta, tylko błogosław duszo, bo dusza jest całością, jest wolą, jest umysłem, jest wszystkimi siłami po prostu dusza. Tak jak Maryja, wielbi dusza moja Pana. Nie, to jest dokładnie to samo, że ona, kiedy patrzy po prostu na to, co uczynił Bóg, nie, że Ty wywyższyłeś tą, która jest pokorna, że wybrałeś to, co jest tak właściwie no słabe w oczach tego świata i Ty to wywyższyłeś, to jest niesamowite, nie? Więc naprawdę taki magnifikat, magnifikat. No i tak, i wierzę, że to słowa się realizują.
Od samego początku księdza posługa jest bardzo mocno związana z młodzieżą. Można by zadać pytanie, dlaczego? No niby młody do młodych, to takie naturalne też w Kościele, ale ta posługa jest, możemy tak to dzisiaj powiedzieć z tej perspektywy, długo, niedługo, 6 lat, ale jednak owocna, bo też wiele zaangażowań ksiądz podjął, bo i jakieś vlogi, i Facebook, i YouTube, czyli jakieś takie nowoczesne metody dotarcia, ale też bardzo konkretna wspólnota, bardzo konkretne wspólnoty, które przy chwałowickiej parafii działają.
Tak, 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 zdecydowanie. Ja dziękuję Panu Bogu za taki dar, że ja tak właściwie kocham ludzi. Kocham ludzi, kocham się z nimi spotykać. Tak właściwie niezależnie, czy to są dzieci, no bardzo kocham dzieci. W przedszkolu nawet uczyłem, no to było na piękny też rozdział w moim życiu. Młodzież, no mam tych młodych, wspólnota, dorośli, osoby, nie wiem, no z większym doświadczeniem życia, rodziny, małżeństwa. Bardzo, bardzo kocham ludzi. Jest mi rzeczywiście dane pracować z młodzieżą, no bo zwykle no my jako młodzi kapłani dostajemy też tych młodych, no a też bardzo się z nimi odnajduję. Jestem człowiekiem, który tak właściwie jest słaby i ma sporo jakichś tam błędów, sporo jakichś takich przewar, ale to, co jest taką dobrą stroną, to jest na pewno autentyczność. I myślę, że no młodzi bardzo potrzebują autentycznych osób, nie? Takich, które rzeczywiście nie boją się wejść z nimi w relacje, utrzymywać w tym autorytet, a nie pokazywać jakiegoś dystansowania, nie? Że może nam się kojarzy, że my kapłani jesteśmy tacy zdystansowani, nie? Tacy nieosiągalni, że brakuje im takiego doświadczenia jakiejś takiej naszej bliskości, zdrowej bliskości, nie? Takiego autorytetu też w nas, ale też ja myślę, że oni naprawdę potrzebują takich ojców, nie? Ojców i my, no wierzę, że mamy dorastać, dojrzewać też do tego, żeby być dobrymi towarzyszami dla tych młodych, żeby nie narzucać im czegoś odgórnie, ale żeby im po prostu w tym życiu towarzyszyć i pomagać odkrywać. No dla mnie fantastyczna rozmowa przed chwilą właśnie z Patrykiem, nie? Chłopak jest maturzystą, no nie wierzy w Pana Boga, ale chciał przyjść pogadać i tak właściwie naprawdę nie starałem się go na siłę przekonywać. On pytał właśnie o wiarę, jak to się wszystko dzieje, jak ja patrzę na Pana Boga, jak odczuwam to. No i tak właściwie to było też takie pole dzielenia. Ja mogłem też zadać jakieś takie różne pytania. I jakby kończymy tą rozmowę i kończymy ją naprawdę z takim doświadczeniem tego, że spotkaliśmy się sercami, z takim przyjęciem, z taką bardzo wielką serdecznością i radością, nie? Mimo tego, że on, nie wiem, nie zaczął teraz wierzyć ani tym podobne rzeczy, ale ja wierzę, że to było po prostu też takie dobre spotkanie, nie? I wierzę, że akurat młodzi też tego potrzebują i no, że jesteśmy wyposażeni. Jeżeli możemy też to dawać, to naprawdę później przynosi owoce, nie? No więc kocham tych młodych, mam ich złożonych też w sercu, ale też no kocham każdego człowieka.
Księże Adrianie, na zakończenie słowa zachęty dla tych, którzy się wahają?
Jeżeli chodzi o kwestię powołania?
Tak.
No więc kochany młody człowieku, jestem przekonany, mam niezachwianą pewność, że Bóg ma naprawdę dostosowany plan do ciebie. I że Bóg bardzo szuka osób, które naprawdę będą chciały pójść za Nim całkowicie. On nie szuka idealnych osób, ale On szuka takich osób, które naprawdę chcą Go coraz mocniej poznawać i które chcą Go coraz mocniej kochać. I mimo tego, że apostolstwo jest bardzo pociągające, to jeszcze bardziej pociągające jest to, jak Jezus wybierał uczniów, wybierał 12 i On wybrał ich po to, żeby oni Mu towarzyszyli. Jeżeli ty chcesz towarzyszyć Jezusowi, to idź na całość. A dopiero później jest głoszenie nauki, dopiero później jest, są cuda. Na początku jest to, że Jezus wezwał, przeczytajcie, Marka 3,14, Jezus wezwał swoich uczniów, aby mu towarzyszyli. Bądź towarzyszem Jezusa, bądź tym, który naprawdę będzie widział to, jak Jezus przemienia serca, który chce ciebie używać. Ty jesteś narzędziem w Jego rękach, On chce ciebie użyć. I naprawdę wierzę, że jeżeli z odwagą pójdziesz, chcąc realizować Jego wolę, to naprawdę cuda zobaczysz na własne oczy. I że oprócz tego, że ty będziesz szczęśliwy, to po prostu wiele osób dzięki tobie, dzięki twojej odpowiedzi, dzięki twojej relacji z Bogiem, wiele osób też będzie mogło być szczęśliwych, będzie mogło naprawdę doświadczać Boga żywego. I kiedy dzisiaj sprawowałem Eucharystię, bo z młodzieżą miałem spotkanie, to właśnie też im mówię, że słowa konsekracji, że naprawdę... No, że tu Jezus po prostu mówi, kiedy mówiłem kazanie, bo tak staram się im też tłumaczyć, to właśnie też powiedziałem o tym, że ja wierzę, że Bóg właśnie przeze mnie, zwykłego, prostego człowieka, chce naprawdę mówić i to jest zaszczyt, że możemy też pośredniczyć w tym, więc jeżeli chcesz doświadczać zaszczytu, naprawdę zaszczytu, właśnie tego, że Bóg będzie używał twoich ust, że Bóg będzie używał ciebie, to nie wahaj się, ale idź. Idź, a zobaczysz, że dzięki temu będzie budowane Królestwo Boże. Gwarantuję ci i mówię to z niezachwianą pewnością.
Amen.
Amen.
Gościliśmy na antenie Radia Maryja księdza Adriana Chojnickiego z archidiecezji katowickiej z parafii świętej Teresy w Chwałowicach. Bóg zapłać. I znów Ojciec Święty Benedykt XVI. Tym razem podczas mszy Krzyżma Świętego w Wielki Czwartek 13 kwietnia 2006 roku. Bóg w nas, a my w Nim. Już was nie nazywam sługami, lecz przyjaciółmi. Istotą kapłaństwa jest przyjaźń z Jezusem Chrystusem. Tylko jako Jego przyjaciele możemy wypowiadać się in persona Christi. Aczkolwiek nasze wewnętrzne oddalenie się od Chrystusa nie umniejsza sakramentu. Być przyjacielem Jezusa, być kapłanem oznacza być człowiekiem modlitwy. Dzięki modlitwie Go poznajemy. A poznawszy Go, przestajemy być zwykłymi sługami, ignorantami. Na modlitwie uczymy się, jak żyć, cierpieć i działać z nimi dla Niego. Przyjaźń z Jezusem jest przez antonomizję przyjaźnią z Jego uczniami. Możemy być przyjaciółmi Jezusa tylko pozostając w komunii z całym Chrystusem, z głową i ciałem, w bujnej latorośli Kościoła, którą ożywia sam Pan. Tylko w Kościele Pismo Święte jest, dzięki Panu, słowem żywym i aktualnym. Bez żywego podmiotu, jakim jest Kościół, ogarniający wszystkie czasy, Biblia traci swą jedność i staje się jedynie zbiorem heterogenicznych pism, księgą przeszłości. Jest ona wymowna w teraźniejszości tylko wtedy, gdy jest obecność. Tam, gdzie Chrystus nieustannie jest z nami, nam współczesny, w Kościele, w ciele. Być kapłanem znaczy stawać się przyjacielem Jezusa i to coraz bardziej, całym swym istnieniem. Świat potrzebuje Boga, nie jakiegokolwiek Boga, ale Boga Jezusa Chrystusa. Boga, który przyjął ciało i krew. Boga, który pokochał nas tak mocno, że za nas umarł. Boga, który zmartwychwstał i w sobie samym stworzył przestrzeń dla człowieka. Ten Bóg ma żyć w nas, a my w Nim. Oto, czym jest nasze powołanie kapłańskie. Tylko w ten sposób realizowane nasze posługiwanie kapłańskie może przynieść owoce. Jezus przyjął nasze ciało. Ofiarujmy nasze ciała Jemu, a On będzie mógł przychodzić na świat i go przemieniać. Słowo stało się ciałem i staje się ciałem nieustannie dzięki kapłanom, którzy są na ziemi, dzięki kapłanom, których Chrystus powołuje, dzięki kapłanom, którzy są powoływani z naszych rodzin, z naszych parafii, z naszych wspólnot, którzy rozeznają to, czy Bóg ich wzywa, jak mówił nam papież Benedykt XVI, słuchając słowa, uczestnicząc w liturgii, żyjąc we wspólnocie, jak w swoim świadectwie opowiadał ojciec Stefan, wpatrując się w innych kapłanów, którzy pociągają swoim świadectwem, swoim życiem, do tego, aby oddać się bez reszty Bogu i drugiemu człowiekowi. Jak mówił ksiądz Adrian, fascynują się Bogiem żywym, Jezusem, który działa, który uzdrawia, który dokonuje cudów. Fascynują się na tyle, żeby dzielić się z Nim, żeby dzielić się Nim z każdym napotkanym człowiekiem. W naszej audycji gościmy kolejnego naszego gościa, ojca Stanisława Paprockiego, redemptorystę. Szczęść Boże, ojcze.
Szczęść Boże.
Staż kapłański też nieduży, można powiedzieć. Podobny jak ksiądz Adrian, czyli ile?
6 lat.
Dokładnie, 6 lat, ale już trochę doświadczenia ojciec na swoich plecach ma. Nim o tym doświadczeniu będziemy mówić, to najpierw chciałbym zadać pytanie, jak to się zaczęło?
Myślę, że tak jak każde powołanie, jest to ogromna tajemnica, przede wszystkim dla tego, który jest powoływany. U mnie zaczęło się to bardzo wcześnie, gdzieś będąc dzieckiem, mając mniej więcej 4, może 5 lat, uczestniczyłem wraz z rodzicami w niedzielnej mszy świętej i jakoś musiałem się wyrwać rodzicom w momencie przeistoczenia. W każdym razie znalazłem się dokładnie na środku kościoła i pamiętam taki moment zapatrzenia się w hostię, konsekrowaną hostię, którą kapłan podnosił do góry, aby ukazać ją ludowi. I od tego momentu wszystko się zaczęło. W tej chwili zaczęły się myśli o powołaniu kapłańskim. Jeszcze nie o zakonnym, ale już o kapłaństwie. I to ta myśl, to co wtedy przeżyłem, to spotkanie z Chrystusem eucharystycznym, no, zmieniło całe moje życie i doprowadziło mnie do tego momentu, w którym jestem obecnie.
Jaka była atmosfera rodzinna?
Myślę, że był to zwykły, normalny dom z południa Polski, na pograniczu Podkarpacia i Małopolski, gdzie moi rodzice wraz z moim rodzeństwem codziennie wieczorem, czasami rano, jeżeli czas na to pozwalał i obowiązki, które pełnili, to klękaliśmy razem przy łóżku do modlitwy, do normalnego pacierza. Wieczorami czytaliśmy Słowo Boże. Pamiętam, tata albo mama na zmianę czytali nam Słowo Boże, jak byliśmy małymi dziećmi, jak jeszcze nie potrafiliśmy czytać. I tam pamiętam, że Pismo Święte było ilustrowane i zadawali pytania. To było bardzo ważne dla mnie, że zadawano nam pytania, o czym był tekst, kogo dotyczył, jacy byli bohaterowie, kto co zrobił, co się wydarzyło, żeby rozpoznawać twarze czy poszczególnych bohaterów, którzy byli ukazani na tych ilustracjach. I to stwarzało taką, dla mnie to było bardzo ważny taki moment, bo to budowało taką relację z tymi osobami, które o których się czytało, o których się słuchało. Później, kiedy byliśmy już starsi, jak nauczyliśmy się czytać, rodzice zapraszali nas do tego, żebyśmy na zmianę im czytali Pismo Święte. Już nie my byliśmy słuchaczami, ale lektorami, którzy odczytują Słowo Boże dla swoich najbliższych.
Kiedy przyszedł moment decyzji albo takiego ostatecznego stwierdzenia, tak, chcę iść tą drogą?
Ja przez długi okres czasu zastanawiałem się nad tym, czy nie powinienem być księdzem diecezjalnym. Kiedy mnie pytano o to, czy będę zakonnikiem, czy księdzem diecezjalnym, to nie umiałem dokładnie powiedzieć, jaka jest różnica między jednym a drugim. I pamiętam, że na 2 lata przed maturą ktoś podarował mi obrazek z modlitwą o rozeznanie powołania i tam była też informacja o rekolekcjach powołaniowych organizowanych przez Duszpasterstwo Powołanie Redemptorystów i z taką zachętą, że skoro nie wiesz, gdzie masz pójść, czy masz być księdzem diecezjalnym, czy księdzem zakonnym, to może jedziemy takie rekolekcje, rozpoznaj swoje powołanie, postaw Panu Bogu pytania, których być może nigdy do tej pory nie odważyłeś się postawić. No i tak się stało. Pojechałem na pierwsze rekolekcje. W międzyczasie mój proboszcz z rodzinnej parafii już nie żyje, świętej pamięci ksiądz Franciszek Pacholik, zaproponował, żebym pojechał na drugie rekolekcje do księży diecezjalnych. Pojechałem i na tych rekolekcjach u księży diecezjalnych, to było w Ciężkowicach, w Małopolsce, w diecezji tarnowskiej, tam wtedy prowadził je taki młody kapłan, neopresbiter. I poszedłem do niego na rozmowę i mówię właśnie, że się zastanawiam, że wiem na pewno, że chcę być kapłanem, natomiast nie wiem, czy mam być zakonnikiem, czy mam być księdzem diecezjalnym. I on wtedy wyciągnął dwie kartki papieru, takie zwyczajne, białe kartki, dał mi długopis i mówi: idź przed Najświętszy Sakrament, postaw Panu Jezusowi pytanie, gdzie On Ciebie chce, a potem zapisz odpowiedzi na kartkach. To będzie przemawiało za tym, żeby pójść do diecezji, a to będzie przemawiało za tym, żeby pójść do zakonu redemptorystów. No i poszedłem, pomodliłem się i pamiętam, że zapisałem 4 odpowiedzi na kartce, gdzie byli redemptoryści, i tej drugiej kartki już w sumie nie potrzebowałem, bo wszystko dla mnie było jasne. Takimi 4 argumentami, które przemówiły za tym, że to jednak zakon redemptorystów, to, że w każdym klasztorze jest kaplica, czego księża diecezjalni najczęściej nie mają. To był taki argument dla mnie ważny, bo myślałem sobie, że gdybym miał żonę, gdybym miał dzieci, to chciałbym wraz z nimi mieszkać, mieć ich pod ręką, być blisko nich. Nie zawsze jest to możliwe, ale większość ludzi tak żyje, więc ja też chciałem być tą osobą, która będzie dla mnie najważniejsza, więc Jezusem Eucharystycznym pod jednym dachem. Drugą rzeczą ważną dla mnie była wspólnota, to, że redemptoryści, najmniejszą wspólnotę, jaką powinni tworzyć, to przynajmniej 3 osoby, przynajmniej 3 zakonników. To było dla mnie istotne. Kolejną sprawą to, że redemptoryści są powołani w Kościele do głoszenia Ewangelii, do głoszenia rekolekcji, misji. No, moja miłość czy fascynacja Słowem Bożym jakoś skłaniała mnie w tą stronę i to było coś, czym się chciałem zajmować i chcę zajmować dalej. I ostatnią, bardzo ważną, może na końcu, ale moją ostatnią takim bardzo ważnym argumentem to, że redemptoryści mają ikonę Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Mamy oryginał tej ikony. Została nam przekazana przez papieża Piusa IX ze słowami, abyśmy ją uczynili najbardziej znaną na całym świecie. To się już dokonało. Natomiast to, że redemptoryści ją mają, a ja jako jedyny w moim domu rodzinnym miałem kult do tej ikony. Ta ikona zawsze gdzieś tam była obecna w moim domu, w moim pokoju, wisiała nad moim łóżkiem.
Piękna historia. Stał się moment rekolekcji powołaniowych, kiedy trzeba było zadecydować i złożyć podanie. Mogę to dzisiaj powiedzieć, spotkaliśmy się na tych rekolekcjach i te podania żeśmy wtedy złożyli. Rozpoczął się czas seminarium, jakby ojciec go określił?
Czas seminarium był czasem wyzwań różnego rodzaju. Może mi było trochę łatwiej, bo seminarium odbywaliśmy w Tuchowie, nowicjat w Lubaszowej, czyli w terenach, które są bardzo blisko mojej rodzinnej miejscowości Łęk Górnych. Tak jak mówiłem, to jest miejscowość w województwie podkarpackim. Pozostałe 2 miejscowości, które wspomniałem, są w województwie małopolskim, ale to nie jest tak daleko. Może dlatego było mi trochę łatwiej, ale ze względu na mentalność, na innego rodzaju rzeczy. Natomiast seminarium było czasem bardzo ciekawym, czasem poznawania i swoich możliwości, i swoich ograniczeń, i swoich darów i talentów, o których człowiek wcześniej nie miał pojęcia albo nie zdawał sobie sprawy, że je ma. Poznawaniem też masy ciekawych ludzi, choćby nawet w seminarium, to sobie bardzo ceniłem, że mieliśmy współbraci praktycznie z całej Polski, a czasami z zagranicy. Więc ta różnorodność zwyczajów, kultur, przejawiająca się choćby w zwyczajach związanych z Bożym Narodzeniem czy z Wielkanocą, no była niesamowicie ubogacająca i poszerzająca też horyzonty, pokazująca, że no nie zawsze i nie wszędzie musi być dokładnie tak samo, jak to znam z domu rodzinnego, czy te zwyczaje mogą się różnić od tych, które poznałem wcześniej. Mhm. Tak samo nasze studia związane z teologią moralną, z Pismem Świętym, z prawem kanonicznym, z językami klasycznymi, czy z innymi przedmiotami, które są w seminarium, no to też rozszerzało nasze myślenie, myślę, nasze zdolności. Nasi profesorowie też starali się z nas wydobyć to, co w każdym najlepsze i pokazać, wskazać taką drogę, która prowadziłaby do rozwoju takiego osobistego, intelektualnego, duchowego. To był bardzo ważny czas.
Ojcze,
bardzo ważny czas.
Przyszedł moment decyzji. Ona była łatwa czy trudna?
Rozumiem, że to decyzje dotyczące ślubów czy święceń
kapłańskich. Ślubów wieczystych i święceń kapłańskich.
Pamiętam słowa naszego prefekta, który od pewnego momentu seminarium, ponieważ jako redemptoryści składamy 4 śluby, ślub czystości, ubóstwa, posłuszeństwa i dokładamy ślub i przysięgę wytrwałości. I jeżeli dobrze pamiętam, to byliśmy na 4 roku, czy na 3 roku seminarium i on powiedział, że od pewnego momentu trzeba sobie próbować żyć tak, jakbym miał już od tego momentu nie odejść, jakby rzeczywiście już żyć tak, jakbym już złożył śluby wieczyste. I myślę, że wtedy dokonywała się ta decyzja, czy będę redemptorystą rzeczywiście, czy to w tym zakonie, na tym prawie, z tymi ludźmi. I czy rzeczywiście tego chcę i czy rzeczywiście dam radę wytrwać pomimo moich grzechów, słabości, pomimo różnego rodzaju sytuacji, które się przydarzały, czy będę w stanie wytrwać. I myślę, że śluby wieczyste i święcenia kapłańskie były konsekwencją tych wyborów, które dokonywało się tak naprawdę już wtedy w codzienności i tylko potwierdzeniem tego i ze strony Kościoła i z mojej strony, że tak, wybieram ten sposób życia, tą wspólnotę w Kościele katolickim, a przede wszystkim, że wybieram Chrystusa.
Jakie słowa na obrazku prymicyjnym?
To są słowa z psalmu 116, część B. Cóż oddam Panu za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana. Wypełnię my śluby dla Pana przed całym Jego ludem.
Dlaczego takie słowa?
To jest psalm. W ostatni dzień, kiedy uczestniczyłem we mszy świętej, przed przyjazdem do seminarium, ten psalm był śpiewany w kościele i te słowa jakoś przez całe seminarium mi towarzyszyły. A one wyrażają przede wszystkim ogromną wdzięczność Panu Bogu za miłość, za to, co zdziałał w życiu człowieka. I cóż człowiek może oddać cenniejszego Panu Bogu za to wszystko, co od Niego otrzymał, za życie, za talenty, za dary, za zdolności, za przyjaciół, za rodzinę. Co może mu oddać tak naprawdę? To człowiek ma takiego, czego by od Pana Boga nie otrzymał. Więc jedyne, co może mu oddać, tylko Jego chwałę. Przyznać to, że to wszystko mam od Ciebie. Jestem Ci za to szalenie wdzięczny.
Ojcze Stanisławie, po święceniach został ojciec powołany, czy został ojciec zaproszony, wezwany przez prowincjała do tego, żeby pełnić posługę duszpasterza w Głogowie? To był jeden etap. Później pojechał ojciec do Szwajcarii, tam pełniąc również posługę, drugi etap. I teraz jest ojciec na studiach z Pisma Świętego w Lublinie. Daj Panie Boże, że kiedyś na antenie Radia Maryja będziemy mogli słuchać rozważań w ramach naszego copiątkowego spotkania ze Słowem. Ale chciałbym zapytać, bo wiem, że posługa głogowska była czasem pięknym i który bardzo dobrze ojciec wspomina. Natomiast chciałbym zapytać o Szwajcarię. Szwajcarię szczególnie w kontekście kapłańskim, bo wiem, że to był z tej perspektywy też dla ojca niezwykły czas.
To był czas bardzo trudny. Z tego względu, że my czasami nie doceniamy Polski, tego co mamy w Polsce, gdzie praktycznie mamy jedną religię pewnie są mniejsze, ale większość to jest Kościół katolicki, rzymskokatolicki, w dużej większości, przeważającej większości. Mamy jeden język na terenie całego kraju, z małymi wyjątkami, poza językiem kaszubskim, dialektem śląskim czy góralskim, to generalnie mówimy w jednym języku i można jechać z jednego kraju, z jednego krańca Polski na drugi krańc Polski, przemierzając setki kilometrów i rozmawiając w dokładnie tym samym języku, i to nikogo nie dziwi i nie jest to żadnym problemem. Szwajcaria od strony takiej kulturowej, historycznej jest krajem bardzo podzielonym. Pomimo tego, że stanowi jedność, to jest to jedność w ogromnej różnorodności, niesamowita różnorodność. 26 różnych kantonów. Każdy kanton to zasadniczo, pomimo tego, że tworzą jedną federację, jedno państwo, tak naprawdę każdy kanton jest jakby trochę samodzielny, jest jakby osobnym państwem, jest państwem w państwie dosłownie. Natomiast są to maleńkie obszary terytorialne, powiedzmy wielkości naszych gmin czy powiatów, ponieważ no, cała Szwajcaria to jest mniej więcej 3 lub 4 nasze województwa, to jest maleńki kraj. 300-400 kilometrów i jesteśmy poza granicami. Natomiast jest to kraj, o którym trzeba powiedzieć, że mówi się w nim w 4 różnych językach, w języku niemieckim, francuskim, włoskim i retoromańskim. To są 4 języki, w których są strony internetowe podawane, wszystkie urzędy w nich się posługują, komunikacja miejska, wszystko w tych językach. Dodatkowo jest to kraj ogromnych podziałów też religijnych, na katolików, protestantów, kościołów protestanckich jest niezliczona ilość. Też różnych narodowości jest bardzo dużo. W kantonie, w którym mieszkałem, jest to kanton Thurgau. Tam było zarejestrowanych oficjalnie 132 różne narodowości. Proszę sobie wyobrazić, ile języków, ile kultur. Pół świata, większa część świata się tam po prostu spotkała. Na świecie jest około 200 państw, a tam było 132 różne narodowości. Ja pracowałem ze Szwajcarami języka niemieckiego w diecezji Basel. Jest to diecezja największa w Szwajcarii, diecezja niemieckojęzyczna. Tam ta diecezja przeżywała i dalej przeżywa też ogromny kryzys takiej tożsamości kapłańskiej, ponieważ tracą kapłanów, nie mają kapłanów za dużo, dlatego zastanawiają się, co zrobić, aby lukę po kapłanie zapełnić, bo zostają parafie, zostają wierni, natomiast nie mają powołań na tyle, aby w każdej parafii mógł być ksiądz, aby każdym kościołem mógł się zaopiekować ksiądz. Czasami ksiądz ma 3, 4, 5 kościołów, czasem więcej, przy tym jeszcze szpital, czy inne zobowiązania, czy hospicjum do opieki. Natomiast zastanawiają się, jak sobie z tym poradzić. Więc bardzo często opiekę nad kościołami przejmują ludzie świeccy, przejmują rodziny, przejmują ludzie, którzy teoretycznie powinni być do tego przygotowani. Z tym różnie bywa. I czasami jest tak, że ksiądz jedzie, odprawia mszę świętą raz w miesiącu w jednym z tych kościołów, konsekruje ciało pańskie, zamyka Pana Jezusa w tabernakulum, a później świeccy szafarze rozdają ciało pańskie na nabożeństwach, które są nabożeństwami Słowa Bożego z udzieleniem Komunii Świętej. Tak to wygląda. Byłem na rekolekcjach takich organizowanych przez diecezję Bazel dla seminarzystów. Było nas razem ze mną było około 6 osób. Przy czym podstawowe pytanie tych chłopaków, tych młodych mężczyzn, którzy za 3-4 lata będą kapłanami, było takie, kim jest ksiądz? Kim jest ksiądz? Po co jest ksiądz? Jaka jest rola księdza, skoro Komunię Świętą podaje osoba świecka, mająca rodzinę, mająca męża, żonę? Kim jest ksiądz? Tylko po to, żeby żeby czasem kogoś wyspowiadać albo raz na jakiś czas odprawić mszę świętą, ponieważ pozostałe sakramenty, no sakrament małżeństwa jest czymś bardzo, bardzo rzadkim tam, a pozostałe sakramenty, znam przypadek, gdzie diakon namaszczał osoby chore, chociaż nie powinien tego robić, nie wolno mu tego robić, a to jest ekskomunika, ponieważ sięga po prawo, do którego, bo sięga po uprawnienia, do których nie ma prawa. Sprawuje sakrament, którego nie ma prawa sprawować. Natomiast no, jest to zupełnie inny świat, inne patrzenie na kodeks prawa kanonicznego, na inne rzeczy, do których jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce.
To było trudne doświadczenie i o tym ojciec wielokrotnie mówił, ale czy to doświadczenie utwierdziło w powołaniu i to doświadczenie stwierdziło, Panie Boże, kapłan jest potrzebny?
W pierwszym momencie jest to doświadczenie takiego ogromnego niezrozumienia i bycia niezrozumiałym, niezrozumianym w tym, co się prezentuje, tym, z czego się wyrosło, co się przejęło z tradycji, ze zwyczajów, z seminarium, z wychowania, z tego, co się zapamiętało, będąc w ojczyźnie. A z drugiej strony też trudne jest przyjąć coś, co jest zupełnie inne. Coś, co często powoduje wyrzuty sumienia, czy budzi w człowieku gdzieś taki głos, że tak nie można, tak się nie godzi, tak być nie powinno, tak być nie może. No i później człowiek staje przed wyborem, czy się na to zgodzić, czy powiedzieć nie. To już jest indywidualna sprawa, sprawa sumienia. Natomiast co było cenne? Myślę, że nauczyłem się kochać Kościół i bardzo wyjątkowym momentem dla mnie do dzisiaj, kiedy sprawuję Eucharystię, jest modlitwa o jedność Kościoła, tak zwana epikreza zjednoczeniowa. To jest niesamowite. Ja od tego momentu zacząłem się jakoś bardzo mocno modlić, kiedy sprawuję Eucharystię, z mocną świadomością przeżywać to, że modlę się o jeden Kościół, aby zaistniał jeden Kościół, w którym najważniejszy jest Chrystus, najważniejszy jest Chrystus, Eucharystia. Żebyśmy byli jedno. To, o co Chrystus prosi w modlitwie arcykapłańskiej, żebyśmy byli jedno. I myślę, że to doświadczenie szwajcarskie właśnie tego mnie nauczyło. Kochać Kościół i modlić się o jedność Kościoła. Pamiętam też takie doświadczenie, kiedy gdzieś tam jakiś taki kryzys przeżywałem, było mi źle, bardzo źle i różne myśli mi po głowie chodziły. I pamiętam, jak wszedłem do naszej kaplicy domowej. Wchodziłem tam wiele razy, ale wtedy jakoś to na mnie zrobiło takie wrażenie, ponieważ ta kaplica praktycznie z każdej strony była osłonięta jakimiś budynkami. Pomimo tego, że były tam okna, to w nocy rzeczywiście było tam bardzo ciemno. Jeżeli się nie zapaliło światła, to w samej kaplicy panował taki mrok, nawet nie półmrok, ale całkowity mrok. I jedyne, co rozświetlało ten mrok, to była czerwona lampka od tabernakulum. I wtedy sobie uświadomiłem, że ta lampka symbolizuje trzy rzeczy. Po pierwsze, zatrzymaj się. Po drugie, ma kolor czerwony. Jestem tu i cię kocham. No właśnie, to, że jestem, nie? Że jestem, nie zostawię cię tutaj. Wszystkim cię nie zostawię, ja z tobą jestem. To mi uświadomiło jeszcze mocniej, że Chrystus w każdej sytuacji jest przy nas. Jest z nami. To my czasami mamy problem, żeby przyjść do Niego, ale On z nami już tam w tym wszystkim jest.
Ojcze Stanisławie, bardzo dziękuję. Na zakończenie jeszcze słowo zachęty dla tych wszystkich, którzy może się wahają.
Jeżeli Chrystus wzywa, to też do tego przygotowuje. Do tych zadań, do tego wszystkiego, co zaplanował dla nas, przygotowuje przez całe życie. Historia życia jest przygotowaniem do tego, co będziemy robić w przyszłości i nie ma na niej przypadku. Każde spotkanie, człowiek, który jest postawiony, jest realizacją tego, a zaproszenie kierowane przez Chrystusa jest po to, aby człowiek był szczęśliwy, by mógł realizować jego plan, a przez to by mógł siebie samego, by mógł zostać przez niego zbawiony, by mógł zostać przez niego zbawionym, czyli był szczęśliwy już na wieki w niebie.
Dzięki wielkie, ojcze. Przypomnę, naszym gościem w dzisiejszej audycji był ojciec Stanisław Paprocki, redemptorysta obecnie posługujący w Lublinie. Bóg zapłać, ojcze.
Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Piękne te świadectwa, które pokazywały nam, co to znaczy pójść za Chrystusem, oddać Mu się, co to znaczy szukać, rozeznawać, pytać i trwać w powołaniu. Módlmy się o powołania, módlmy się za powołanych, ale też módlmy się za rodziny. Przypomnijmy dzisiejsze słowa, przepiękne, myślę, i niezwykle głębokie słowa księdza arcybiskupa Wacława Depo, który wypowiedział je dzisiaj na zakończenie apelu jasnogórskiego.
Mamy w Polsce ponad 10 tysięcy wspólnot parafialnych, a w tym roku próg seminaryjnych wspólnot diecezjalnych i zakonnych przekroczyło zaledwie 338 kandydatów. Czy to jest obraz Kościoła w Polsce? Czy to jest obraz również rodzin w Polsce? Dlatego rozumiemy tę głęboką troskę, bo daru Bożego nie można reformować, ale trzeba być posłusznym w wierze Duchowi Świętemu, o którym mówi dzisiaj Chrystus w Ewangelii, bo Ojciec da Ducha Świętego tym, którzy Go o to proszą. Maryjo, Matko powołań, módl się za nami.
Modlitwa świętego Jana Pawła II w intencji powołań. O Jezu Boski Pasterzu, który powołałeś apostołów, aby ich uczynić rybakami dusz, pociągnij ku sobie gorące i szlachetne umysły młodych ludzi i uczyń ich swoimi sługami. Spraw, by dzielili Twoje pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego dobra ustawicznie składasz na ołtarzach swoją ofiarę. Ty, o Panie, który żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi horyzonty, by dostrzegli cały świat, w którym wznosi się niema prośba tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości. Spraw, by odpowiadając na Twoje wołanie, przedłużali tu na ziemi Twoją misję, budowali Twoje ciało mistyczne, Kościół, i byli solą ziemi i światłością świata. Amen. Bardzo dziękuję Państwu za ten wspólnie spędzony czas. Dziękuję za to wspólne trwanie w refleksji, w rozważaniu i w modlitwie. Módlmy się o nowe, święte powołania kapłańskie i zakonne. Módlmy się o wytrwałość dla tych, którzy zmierzają w drodze do powołania, do święceń, do ślubów. Módlmy się o wytrwałość dla tych, którzy na tej drodze już są. Módlmy się o pewność i światło dla wszystkich wątpiących, zagubionych, aby zrozumieli, doświadczyli, co to znaczy wartość kapłaństwa, wartość życia oddanego Panu Bogu.
Złożyć na was, by złożyć swoje przemite.